mówiłem ostatnio na temat tajemnica pobożności, tak? A dzisiaj będzie przeciwieństwo tego. Co jest przeciwieństwem pobożności? Nieprawość, bezbożność, tak? I wiecie, Słowo Boże objawia coś takiego, że jest tajemna moc, która działa jako nieprawość, jako bezbożność, jako nieświętość i niesprawiedliwość. I wiecie, ta tajemna moc, ona tak naprawdę zaczęła już działać w pierwszym wieku w Kościele. I będę chciał o tym mówić i jak ta tajemna moc się rozwijała przez wieki. Ponieważ, wiecie, to co już wcześniej wspomniałem na temat tajemnic bożych, że dla mnie największym odkryciem, jakie zrozumiałem, to było to, że te tajemnice Boże wszystkie są zawarte w kanonie Pisma Nowego Testamentu. Czyli to jest coś, co możecie odkryć i zobaczyć. Coś, co można, weryfikując Pismo, szczególnie Nowy Testament, zgłębiając to, medytując nad tym, można zrozumieć pewne tematy. Amen? Także to nie jest tak, że to tylko jest dane dla wybrańców, aczkolwiek jest to dane dla dzieci Bożych, dla wierzących, którzy narodzili się na nowo z Ducha Bożego, którzy poważnie traktują Słowo Boże, którzy trwają w bojaźni Bożej. Amen? To takim ludziom jest dane zrozumieć tajemnice Boże. Amen? I może zanim zacznę mówić na ten temat, to krótko się pomodlę. Amen, aby Bóg otworzył oczy serca, umysłu naszego, abyśmy rozumieli te rzeczy głębiej. I to, żebyśmy byli mocno ugruntowani w Słowie Bożym, w prawdzie Ewangelii, bo wierzę, to jest istotą dla nas potrzebną w dzisiejszych czasach, abyśmy byli mocno ugruntowani w tych podstawowych prawdach Ewangelii. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za każdego brata, każdą siostrę na tym miejscu i dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę głosić Twoje słowo, że Ty możesz, Panie, działać pośród nas w oparciu o Twoje słowo, w oparciu o Ducha Świętego, w oparciu o naszą wiarę. I dziękuję Ci, Panie, że każdy z nas jako Twój syn i Twoja córka jest powołana do tego, aby rozumieć Twoją wolę, aby znać cudowne Twoje plany. Dlatego, Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, że to Ty otwierasz nasze umysły, nasze serce, nasze zrozumienie, że możemy rozumieć Twoje słowo i Twoje tajemnice. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bądźcie błogosławieni. I może właśnie tak z tym tematem tajemnic wrócę do, zanim dojdziemy do tego tematu, tajemnica nieprawości, to może do listu do Koryntian. Chcę wam coś takiego pokazać, bo to będzie takim punktem wyjścia później do pogłębienia tej tajemnicy. To będzie pierwszy list do Koryntian i trzeci chyba rozdział, tak? Trzeci rozdział już. I wiecie, tu jest taki kontekst rozłamów. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Kontekst rozłamów i chrześcijanie zaczęli mówić ja Pawłowy, ja Kefasowy, ja Apolosowy. Zaczęli się spierać między sobą, który ich nauczyciel jest najlepszy. Do kogo należą, komu bardziej ufają. Rozumiecie? I tutaj Paweł mówi w tym rozdziale, że jeszcze jesteście cieleśni. Skoro macie taką mentalność takiego chlubienia się ludźmi. Mówi, to jest cielesna postawa. Mówi, czy apostoł Paweł, czy tam Piotr, czy tam inny, czy Apolos. Mówi, oni wszyscy są sługami Bożymi. I każdy działał według danego daru łaski, jaki mu Bóg udzielił. Jeden zasiał, drugi zżął. I mówi, i mówi im to w kontekście właśnie tego, że oni tak się chlubią tymi nauczycielami. I później mówi tak w 10 wersecie i według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, 10 werset, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego Nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założonym, a którym jest Jezus Chrystus. I dalej on to kontynuuje i może tak pominę tych parę wersetów, ale to dalej w tym trzecim rozdziale jest. I mówi tak, w tym kontekście sług Bożych, tak, że oni mają ten dar, aby budować, tak, Kościół Boży. I mówi tak, niechaj nikt sam z siebie nie oszukuje, 18 werset. Jeśli komuś się z was wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech stanie się głupim, aby stać się mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem, jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. I 21. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Nikt z ludzi się nie chlubi. Czyli a zatem, podsumowuję to, a zatem nie chlubcie się ludźmi, chlubcie się Chrystusem. On, Paweł, do tego nawołuje cielesnych Koryntian. Rozumiecie? I dalej mówi, czy Paweł, czy Apolos, czy świat, czy życie, czy śmierć, teraźniejszość, czy przeszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. I jeszcze ten werset pierwszy i drugi z tego czwartego rozdziału. I mówi tak, tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Widzicie? Tajemnic Bożych, czyli słudzy Boży, oni zarządzają tajemnicami Bożymi, które tak naprawdę są tajemnicami wiary wskazującymi na Chrystusa. Amen? Amen? To jest istotą. I dalej Paweł mówi, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby okazał się wierny. Czyli widzimy, nauczyciele w kościele winni sprawować szafarstwo jako wierni słudzy, że oni prowadzą innych ludzi do Chrystusa i objawiają im pewne głębokie prawdy wiary odnośnie tym, kim jest Jezus, co zrobił na krzyżu i teraz jak to w swoje życie wprowadzić. Amen. I wiecie, są pewne sprawy fundamentalne odnośnie wiary chrześcijańskiej. Biblia mówi o opoce i Biblia mówi o fundamencie. Zarówno opoką, jak i fundamentem jest Chrystus. Amen? Jest pewna różnica pomiędzy opoką a fundamentem, ale i tak ona wskazuje na Chrystusa. Później troszkę na ten temat powiem. Ale wszystko chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Kim On jest i co On zrobił i jak my Go możemy doświadczać w swoim życiu. I to jest coś fundamentalnego. Coś, czego nie można naruszyć, bo jeżeli to naruszamy, wchodzimy po prostu w bezbożność. I później dalej to pokażę. I może teraz przejdźmy do tego tematu tajemnica nieprawości. Gdzie to jest z Biblii? I to jest liście do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan i drugi werset, drugi rozdział i siódmy werset. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, dopóki ten, który nie powstrzymuje, nie zejdzie z pola. I ten fragment jest mową w kontekście czasów ostatecznych, w czasie takim, kiedy ma objawić się człowiek niegodziwości, antychryst. Ale mówi, zanim on się objawi, Paweł, zanim on się objawi, pewne rzeczy wystąpią w Kościele. Ponieważ w Kościele już zaczęła działać tajemna moc nieprawości. W pierwszym wieku to już się stało, a przez te wszystkie wieki to wiecie, to się jeszcze bardziej tylko pogłębiło. Ale odsuwało to nas od istoty sprawy chrześcijańskiej, bo istotą sprawy, co jest? Chrystus. Amen. On jest głównym centrum. Amen. I podstawą nauczania apostolskiego, podstawą całej nauki, wiary, fundamentu Kościoła. Amen. On jest. I I może jeszcze ten drugi list do Tesaloniczan na samym początku. I Paweł wyjaśnia taką ciekawą rzecz. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I tu jest ciekawe słowo odstępstwo, apostazja. To jest związane właśnie z tą tajemną mocą nieprawości. Czyli ta tajemna moc nieprawości działała w Kościele, aby usunąć osobę Jezusa i podstawowe prawdy Ewangelii, usunąć na bok, zastąpić je czymś innym. To już zaczęło się dziać w pierwszym Kościele. Wiecie, w pierwszym Kościele to się zaczęło dziać, bo Paweł pisze w swoich listach, tak, że było wielu fałszywych apostołów, proroków i tak dalej. To już było w pierwszych wiekach. I teraz może chciałbym, żebyśmy przeszli do listu do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział i od 16 wersetu. Od 16 wersetu. Apospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, co wzywa imienia Pańskiego. Amen. Czyli jest fundament Boży. Fundament Boży ma pieczęć na sobie. Wiecie, co to jest tą pieczęcią? Jak wam się wydaje? Duch Święty. Wiecie, Duch Święty zawsze potwierdza prawdę Słowa Bożego. Amen. I tą pieczęcią tego fundamentu Kościoła, on już w pierwszych wiekach, ten fundament został założony przez Jezusa i apostołów. Amen. I Bóg to poświadcza Duchem Świętym, namaszcza, że to jest prawda niezmienna. Rozumiecie? A nieprawością jest odejść od tego fundamentu. Nieprawością jest odejść od tego fundamentu. To jest nieprawość, jest niesprawiedliwość, jest to inaczej grzech. A kontekst jest taki, że byli bracia, ich wymienia po imionach. Hymeneusz, tak? I jak ten drugi? Filetos. Z drogi prawdy zboczyli. Byli na drodze prawdy. Byli na właściwym fundamencie wiary, ale nagle zostali oszukani, zwiedzeni i zaczęli inaczej wierzyć. I chodziło o doktrynę zmartwychwstania. Że zmartwychwstanie już nastąpiło. Że już jest czas zmartwychwstania, że Jezus przyszedł, wiecie, bo to, że Jezus zmartwychwstał, to nie wierzyli. Ale jeszcze Biblia i apostołowie i Pan Jezus mówi, że czekajcie, że ja przyjdę i wtedy będzie to zmartwychwstanie, będzie pochwycenie Kościoła i wtedy będzie Jego Królestwo, tak? I chrześcijanie pierwszych wieków znali jasno tą naukę. Wiedzieli, że zanim przyjdzie Dzień Pański, to wcześniej to, co czytałem w tym drugim do Tesaloniczan, to mówi, niech was nikt nie zwodzi, bo on nie przyjdzie, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I to była jedna z kryteriów tego, że kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. kiedy nastąpi czas pierwszego zmartwychwstania, kiedy nastąpi czas i założenia Jego królestwa na ziemi, królestwa tysiącletniego. Chrześcijanie pierwszych wieków cały czas czekali na ten czas. I do dzisiaj my czekamy, ponieważ wiemy, że jeszcze Pan Jezus Chrystus nie przyszedł. Ponieważ wiemy, że jeszcze pochwycenia Kościoła nie było. Ponieważ wiemy, że jeszcze Antychryst się nie objawił. Amen. To jest dla nas znakiem, że jeszcze czas zmartwychwstania nie nastąpił. Ale jednak oni to inaczej rozumieli i podważali przez to wiarę niektórych. I to było tą nieprawością w oczach Pawła. Brak zrozumienia tematu, który jest ważny, temat nauki zmartwychwstania. Będę na ten temat głosił za jakiś czas, ale teraz to ja go zostawiam. Ale jest to jednak jedna z prawd, fundamentalna prawda wiary. Amen? Amen. I teraz chcę wyjaśnić pewne właśnie zrozumienie. Opoki i fundamentu, zanim przejdziemy dalej. I to może Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. I chcę wytłumaczyć temat tej opoki i fundamentu. Myślę, że to wiecie, ale tak, żebyśmy mieli to poukładane, bo może nie każdy wie. Kto wie, to fajnie, a kto nie wie, to się dowie. Pan Jezus o tym mówił. Ewangelia Łukasza w 6 rozdziale. Jezus mówi, bo to są dwie takie przypowieści Jezusa. Jedna jest w Ewangelii właśnie Łukasza w 6 rozdziale od 46 wersetu. I jest taki podtytuł Dwa fundamenty. A druga jest w Ewangelii Mateusza i jest mowa o mądrym i głupim budowniczym. Tak? No, znacie te przypowieści. Jest taka mała różnica między tymi dwoma przypowieściami, ale jest to mowa o tym samym. Tylko, że tam jest taka różnica, bo tutaj tego nie będzie, w Ewangelii Mateusza będzie to, że Jezus mówi o głupich budowniczych. A wiecie, kto to są ci budowniczy? Czytaliśmy wcześniej, że to są słudzy Boże, szafarze. Amen? Czyli mogą być głupi budowniczy, szafarze. Ewangelia Mateusza o tym mówi. Czyli w zły nie założyli fundamentu, ale w zły sposób uczą. Rozumiecie? Ale również możemy to odnieść do swojego życia osobistego. Że my możemy być głupcami, ponieważ bagatelizujemy zasadę Bożej nauki, zasadę tą, którą Jezus objawia nam, jak budować swoje duchowe życie. Amen. I my możemy być głupcami. Czyli głupcami mogą być ci, którzy nas uczą, a my również też możemy być głupcami, bo dajemy się uczyć przez głupców. Albo sami się chcemy uczyć. Albo nikogo nie potrzebujemy, by nas uczył. I też będziemy głupcami. Jakkolwiek, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój duchowy osobiście. Amen? Osobiście. Dlaczego? Ponieważ jeżeli się narodziłeś na nowo, jesteś wezwany do wierności Chrystusowi i nie możesz zganiać winy na księdza ani na pastora, bo on cię tak uczył, tylko ty musisz sam być wierny jego nauce. Amen? To jest podstawą. Dobrze, ale może przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Łukasza. Dlaczego do mnie mówicie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówią? Chodzi o naukę Pana Jezusa. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody, a przyszła powódź uderzyła wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Czyli zobaczcie, ja jako człowiek tu na ziemi wykonuję pracę budowlańca, wiem coś na temat budowy. Wiem, co to jest kopanie fundamentów, nie lubię tego. inne rzeczy też robię. Troszkę mam na ten temat pojęcie. Ja tu się nie chwalę, ale tutaj też są budowlańcy, uśmiechają się, oni to rozumieją. Wiecie, zanim założymy fundament, to trzeba dokopać się do właściwego gruntu. I tu jest właśnie ta skała, ta opoka. To jest ten fragment, co Jezus mówił do Piotra i na tej opoce zbuduje Kościół mój. Słowo Petra. Amen. I tą Petrą to jest Chrystus. I to mówi Paweł w liście do Koryntian. Tak? Że tą skałą jest Chrystus. Że Izajasz o tym mówi, a nawet sam Piotr w swoim liście o tym mówi, że Jezus jest kamieniem węgielnym i skałą zgorszenia. Także nawet sam Piotr w swoim liście to stwierdza. Amen? Izajasz, inni prorocy stwierdzają, że to Bóg jest skałą. Amen? Skałą zbawienia wiecznego. Czyli oczywistą rzeczą, że tą skałą jest Jezus. I Jego nauka, Jego słowo jest tą skałą. Amen. Tak? Amen. Zgodzimy się. Czyli nie człowiek. A jeżeli chcesz budować na Piotrze, papieżu, to już masz problem. No dobrze, ale to jest na razie podłoże. Ale przejdźmy teraz do fundamentu. A co jest fundamentem? Również Chrystus, bo czytaliśmy w liście do Koryntian, że fundamentem jest Chrystus. Ale jak głębiej wyjdziecie w Słowo Boże, to w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale jest powiedziane o fundamencie, tylko w naszej Biblii tak nie jest to akurat przetłumaczone, ale musicie mi zaufać i na słowo, a jak chcecie, to sobie sprawdźcie w oryginale czy tam w innych przekładach Biblii, ale tutaj jest użyte słowo fundament. U nas tak nie jest to przetłumaczone w tej naszej Biblii brytyjce, ale w oryginale jest fundament. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćcie się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstawy. I tu jest ta podstawa, jest fundament. Amen? I teraz do podstawy nauki i teraz jest wymienione 6 doktryn. Czyli fundamentem Kościoła była nauka apostolska, mówiąca, co to jest pokuta, co to jest wiara, później o obmywaniach, ściśle mówiąc o chrztach, o wkładaniu rąk, o sądzie i o zmartwychwstaniu. Widzicie? Tu jest 6 doktryn. 6 doktryn. Ja ich nie będę omawiał, bo nie mam na to czasu. Bo to nie w tym momencie, ale na każdą z tych doktryn, co to jest pokuta, mógłbym głosić co najmniej 2 kazania. Tak samo na temat wiary, czy na temat chrztów i tak dalej. Wiecie, to nie jest też potrzeba zrozumienia intelektualnego, ale przede wszystkim, uważam, jest potrzeba zrozumienia w doświadczeniu. Amen. Czyli co to jest pokuta? To nie musisz mieć wiedzy na temat pokuty, ale musisz mieć też doświadczenia na temat pokuty. Amen? Czyli podstawą do nauczania jest wprowadzić ludzi w te doświadczenie pokuty. Później podstawą nauczania jest wprowadzić ciebie w doświadczenie wiary. Później w doświadczenie chrztu wodnego, tak? Jest chrzest Duchem Świętym, jeszcze ogniem, jeszcze były inne chrzty, ale dla nas chrześcijanów jest chrzest wodny, jest chrzest Duchem Świętym, jest również chrzest ogniem. I na ten temat też bym mógł wiele mówić. Ale chodzi o to, żeby nie tylko to rozumieć intelektualnie, ale mieć przeżycie tych rzeczy, doświadczenie tych rzeczy. Ale oczywiście już o nauce zmartwychwstania to na razie nie przeżywamy tego, tak? Bo oczekujemy, ale w pewnym sensie przeżywamy to, ponieważ kiedy przyjęliśmy wiarę, przyjęliśmy moc zmartwychwstałego Chrystusa na nasze śmiertelne ciała, aby nas przyoblekł do sprawiedliwości, nasze ciała grzeszne. Amen. I Paweł w 6 liście do Rzymian wyjaśnia tą prawdę wiary, że jeśli przyjęłeś wiarę, przyjęłeś chrzest, to jesteś uzdatniony do nowego, sprawiedliwego życia. Amen? Bo jesteś przyobleczony do nowego życia, abyś żył w nowy sposób. Amen? Wiara i chrzest wyposaża cię. do tego życia. Czyli początki nauki o Chrystusie, te doktryny są ważne, bardzo ważne i to było, jak wcześniej byście przeczytali, poszli do 5 rozdziału, nie wiadomo, kto pisał list do Hebrajczyków, ale on mówi w 12 wersecie w 5 rozdziale, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. I on mówi właśnie o tych pierwszych zasadach. To wyobraźcie sobie, że pierwsi chrześcijanie, Żydzi, Hebrajczycy byli tak ugruntowani w tych prawdach wiary, że to było rzeczą oczywistą, że każdy chrześcijanin powinien znać to i mieć to doświadczenie w swoim życiu. A dzisiaj wiem ze swego doświadczenia, że wielu chrześcijan w ogóle nie ma o tym pojęcia. Albo bardzo małe. Bardzo mało. Oczywiście każdy z was przeżył pokutę, tak, wiarę, przyjęliście chrzest, ale jakbyście chcieli to innym wytłumaczyć, to okazuje się, że macie mało do powiedzenia. I nie macie argumentów Słowa Bożego i nie macie argumentów, tak jakby powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia i przeżycia, żeby coś głębiej powiedzieć. Czyli potrzebujemy mieć wgląd przez Słowo i potrzebujemy mieć doświadczenie. Amen. Amen. I to, co teraz właśnie chcę pokazać wam, to, co jest bardzo ważne i istotne, jeżeli chodzi o wiarę chrześcijańską, że wszak fundament Boży stoi niewzruszony. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpią od niesprawiedliwości wszyscy, którzy wzywają imienia Pańskiego. Wiecie, to jest poważna rzecz i poważne wyzwanie dla nas chrześcijan, że my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby być wierni fundamentowi nauki Chrystusa. Amen. Ponieważ jeżeli mu nie jesteśmy wierni, to w tym momencie stajemy się na pozycji ludzi, którzy są niesprawiedliwi albo nieprawi, bezbożni. Bo jeżeli odchodzimy od Chrystusa, to musimy jako ludzie wierzący, tak? Ja mówię ciągle do ludzi wierzących, pójść w inną stronę. Musimy gdzieś indziej złożyć swoją ufność. Rozumiecie? Jeżeli odchodzimy od Chrystusa, to gdzieś indziej szukamy doświadczeń duchowych, przeżyć wiary. I najczęściej to kończy się tak, że chrześcijanie wchodzą w doświadczenia mistyczne, przeżycia różne duchowe, które nie są Boże. I mogą być to doświadczenia, to co już dzisiaj wspomniał Piotrek. Kult zmarłych, kult tak zwanych świętych, gdzie bardzo w kościele rzymskokatolickim jest akcentowany, bardzo akcentowany. W Kościele katolickim mniej się słyszy na temat Chrystusa i tego, kim On jest i co dokonał na krzyżu, a więcej słyszysz na temat wszelkich adoracji, kultów świętych. Najbardziej wiemy, że kult Marii jest najbardziej chlubiony i najbardziej akceptowany. Oczywiście jest wiele innych kultów świętych, ale to jest właśnie odejście od fundamentu. I to jest bardzo poważna rzecz. Bo w pierwszym wieku już się pojawiał ten problem. Pojawiał się ten problem, aby odchodzić od Chrystusa, aby być albo Jego przeciwnikiem, albo pójść w takie miejsce zastąpienia Go innymi ludźmi. I może przeczytam taki fragment w Ewangelii Jana, w liście Jana, i to go trochę skomentuję i wyjaśnię znaczenie tego fragmentu. Dzieci, ostatnia to już godzina, to jest pierwszy list Jana, 2:18. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto, tak, pierwszy list Jana, 18 werset. Dzieci, ostatnia to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby bowiem byli z nas, pozostaliby z nami, lecz miało się ukazać, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem, ten jest antychrystem. Kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna? Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. I tu to słowo antychryst, często nam się to kojarzy z takim słowem, takim złym człowieku, takim bezbożnikiem, pełnym przemocy i oczywiście to też do tego koresponduje. Ale tutaj zauważcie, że tutaj Jan mówi tak, że o antychrystach i o tym antychryście, który się ma objawić. I słowo antychryst, znaczy antynamaszczony, oznacza przeciwko namaszczeniu, przeciwko Chrystusowi, albo znaczy być w jego miejscu, zastąpić to namaszczenie. Czyli ma dwa znaczenia, albo być przeciwnikiem, albo wejść w jego miejsce. Amen? I teraz tak, to byli ludzie wierzący i w pewnym momencie zostali oszukani, że albo byli przeciwnikami Chrystusa, albo chcieli go zastąpić. I wiecie, dzisiaj wiele kościołów jakby dalej deklaruje wiarę w Chrystusa. Tak, że my wierzymy, że Jezus, że umarł na krzyżu za nasze grzechy. Tak, wszystko się zgadza. Ale są kościoły, które jednak jakby wskazują drogę, że no Chrystus gdzieś tam w cieniu. Że On nie jest na pierwszym miejscu. Bo są pośrednicy, bo jest Maria, bo są inni święci. Bo ważniejsza jest tradycja niż istota Jezus Chrystus ukrzyżowany, to kim On jest i co dokonał na krzyżu. Z powodu tradycji ludzkiej i wszelkich kultów religijnych usuwa się mowa o krzyżu, usuwa się istoty wiary chrześcijańskiej. Zastępuje się ją czymś, co się mówi w imieniu chrześcijańskim, że to jest chrześcijaństwo. I dzisiaj my żyjemy w takich czasach, o ileż bardziej my żyjemy w tych czasach, że ta tajemna moc nieprawości, ona już działała w pierwszych wiekach, ale ona cały czas się wzmaga od pierwszych wieków aż do tej pory. Cały czas. No i zazwyczaj my patrzymy, powiedzmy, na wielkie odstępstwo wiary przez Kościół na przykład rzymskokatolicki, tak? Tam jest duże odstępstwo wiary, bo w fundamencie, w opoce w ogóle nie możemy się z nimi zgodzić. No bo jak? Jak dla nich opoką nie jest Chrystus, tylko jest człowiek, papież. Jak dla nich kwestia pokuty jest dziwnie rozumiana i kwestia chrztu dla niemowląt, tak? I inne tam jeszcze chrzest, Duchem Świętym przyszedł tam, biskup cię pomazał i już miałeś Ducha Świętego. Słuchajcie, to nie jest tak. Wiecie dobrze, że to tak nie jest. Czyli widzimy, że faktycznie jest podstępstwo, ale dzisiaj to podstępstwo coraz bardziej postępuje, bo jest wiele protestanckich kościołów, które odstępuje od podstawowych praw wiary. Słyszeliście, to już myśmy kiedyś mówili o tych kościołach, ten Zjednoczony Chrześcijański Kościół gejów i lesbijek. Także dzisiaj już takie są kościoły. Także Kościół tak się reformuje. I coraz bardziej brnie. I na przykład Pan Jezus czy apostołowie uczyli, że odrobina kwasu i cały zaczyn zakwasza. I na przykład Pan Jezus mówi w jakim kontekście? W kontekście nauki faryzejskiej, nauczania. Nauczania faryzejskie, mówi odrobina kwasu i cały zaczyn zakwasza. Czyli zauważcie, że fundamentalna prawda nauki wiary jest bardzo ważna, bo jeżeli jest zakłamana, to ona zakwasza, czyli zanieczyszcza. Rozumiecie? To nie jest bez znaczenia, że w tym kościele tak się praktykuje, a w tamtym inaczej, ale my wszyscy wierzymy w Chrystusa. No tak. Ale w jakiego Chrystusa? Czy my wierni Mu jesteśmy? Czy my wierni jesteśmy Jego nauce? I dzisiaj tu jest problem. Dzisiaj wielu protestantów, chrześcijan, którzy dobrze szli, w duchu zaczęli, jak pisał Paweł w liście do Galacjan, zaczęli w duchu, a na ciele kończą. Bo czego? Bo znowu chcą wchodzić w jarzmo niewoli tradycji ludzkich nauk. Amen? I to jest niebezpieczeństwo. Wiecie, słyszy się dzisiaj, że no ruch ekumeniczny i wielu pastorów, którzy byli charyzmatykami, którzy dobrze szli, dobrze głosili, a oni mówią, że oni teraz są jedno z kościołem rzymskokatolickim i odchodzą do kościoła rzymskokatolickiego i mówią, że tam jest dobrze. Fundament jest niewzruszony. On został założony w pierwszym wieku. Nauka Boża została sprecyzowana. I ona koncentruje się na nauce Chrystusa. I to nie jest takie bez znaczenia, że chrzest niemowlaków jest tak samo ważny. Albo że biskup mnie namaścił olejem w bierzmowaniu i Ducha Świętego przyjąłem, dar Ducha Świętego. Wiecie, to jest oszukiwanie ludzi. To jest dawanie im tradycji, martwej tradycji, która nie zmienia ludzi. Mówienie ludziom, że stali się chrześcijanami, bo zostali włączeni i narodzili się na nowo, bo ich ksiądz w kościele ochrzcił jako niemowlę. Nie możesz narodzić się na nowo jako niemowlę przez chrzest wodny. Amen. Jest to niemożliwe. Dlaczego? Bo fizycznie nie miałeś możliwości zdecydowania, aby stać się człowiekiem, bo o tym zdecydowali twoi rodzice, tak? Ale duchowo Ewangelia Jana mówi, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego, uwierzyli w Jego imię i Go przyjęli. Czyli, jeżeli chodzi o odrodzenie duchowe, to ty jednak dokonujesz wyboru, bo musiałeś słyszeć. Amen? I musiałeś dokonać wyboru, by uwierzyć w Niego i Go przyjąć. Czyli duchowo, żeby się narodzić na nowo, to masz decyzję woli. Amen? Musisz mieć wiarę, która jest poprzedzona pokutą. I nie mówmy, że czynimy kogoś chrześcijaninem, że to nie jest takie ważne, że przez obrządek chrztu niemowlaka on jest chrześcijaninem. Nie jest. Bo Biblia inaczej to objawia. Słowo Boże pokazuje nam prosty wzór, w jaki sposób wejść do Bożego Królestwa. Amen? Jezus mówił o tym. Jezus mówił Nikodymowi, tak? Żeby wejść do Bożego Królestwa. To jest decyzja. Ty musisz usłyszeć. Ty musisz pokutować i wierzyć i przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wtedy możesz się na nowo narodzić. Ducha Świętego otrzymujemy dopiero wtedy, kiedy się narodziliśmy na nowo. Amen? I zazwyczaj przejawem doświadczaniu Ducha Świętego jest to, że mówimy innymi językami albo dar proroctwa z nas wyszedł. Amen? Amen. Ale jeśli gdzieś się tam ksiądz pomazał i mówi, masz Ducha Świętego, a ja to przeżyłem jako katolik, gdzie on jest? Ja nic nie czułem. Zrozumcie to. To jest kłamstwo. Kiedy przyjmujesz Ducha Świętego, to po prostu czujesz Jego obecność. Tobie wszystko drży i pojawia się w tobie zdolność, abyś mówił innymi językami albo prorokował. Jest to przeżycie duchowe. Otwiera ci się umysł do szerszego zrozumienia Pisma, do szerszego zrozumienia Pisma i do głębszej wiary i do odwagi, by głosić Słowo Boże. Amen. I każdy z was, jeżeli przeżył ten dar Ducha Świętego, przyjął, to poświadczy, niech se wejdzie w swoje jakby te przeżycie, że no właśnie są takie doświadczenia. Ale spytajcie się wielu katolików, którzy przeżyli dar Ducha Świętego w bierzmowaniu, czy oni mieli takie przeżycia. Nie mieli. Dlaczego? Bo fundament Boży jest niewzruszony, ma pieczę. Tym fundamentem Bożym jest nauka Boża, jest Słowo Boże. Jeżeli my głosimy tą nauką Bożą, tak, I wskazujemy ludziom, w jaki sposób narodzić się na nowo, w jaki sposób przyjąć dar Ducha Świętego, to Duch Święty będzie to poświadczał i będzie dawał przeżycia tym ludziom. Ale jeżeli my chcemy ludzkie nauki wprowadzić, to Duch Święty nie ma chęci tego poświadczać. Amen? I co się dzieje? Już fundament jest zły. A co Jezus mówił o takim domu, jak będzie fundament zły? Zawali się. Zawali się. Taki dom jest przeznaczony od razu już na porażkę, na to, że on po prostu nie wytrzyma próby wiary. I dlatego to, co dzisiaj mówię w tym temacie tej tajemnic bezbożności, tej tajemnicy nieprawości jest ściśle związane właśnie z fundamentem i właśnie z osobą Jezusa Chrystusa i z Jego nauką. Jeśli my od tego odchodzimy, to mamy problem, bo zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I widzicie, my dzisiaj jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby być wiernym Panu, Jego nauce, Jego słowu i aby mieć te prawdziwe doświadczenie Boga w swoim życiu. I dzisiaj my jako chrześcijanie jesteśmy kuszeni w takich dziwnych, powiedzmy, ruchach ekumenicznych czy innych, aby w jakiś sposób pogodzić pewne rzeczy. Na przykład, jeżeli ja bym zdradzał żonę i wy byście o tym wiedzieli, tak? Tak? I wiecie o tym, wasz pastor zdradza żonę, jest pijak, łajdak. Chcielibyście mnie słuchać? Nie chcielibyście mnie słuchać. Dlaczego? Bo to jest grzech, tak? Zgodzicie się z tym? A ja jestem zielonoświątkowcem, tak? Tak? A jeżeli jest katolik, ksiądz i klęka przed bałwanami, to co, on ma mniejszy grzech niż ja? No ksiądz, mniejszy? Mniejszy? Jeżeli taki sam ma, rozumiecie? Bo zarówno baluchwalstwo, jak i wszeteczeństwo jest na tym samym wózku. Bo Biblia jasno to wyjawia, że baluchwalstwo, jak i wszeteczeństwo, to jest ten sam grzech. I to jest dla Boga obrzydliwość. Wzywanie zmarłych tak samo. Tak, czytaliśmy. Wzywanie zmarłych tak samo. No to jakiś jest układ między sprawiedliwością a niesprawiedliwością? To dlaczego chrześcijanie chodzą na spotkania z innymi chrześcijanami, którzy takie rzeczy robią? Dlaczego nie chcemy pójść do kościoła, gdzie geje i lesbijki są i się z nimi modlić do tego samego Boga? Dlaczego? Bo rozumiemy, że to jest grzech, to jest bezprawie. A odrobina kwasu, co robi? Cały zaczyn zakwasza. Rozumiecie? Dlatego tego nie robimy. Także ma znaczenie rozumienie pewnych praw duchowych i praktykowanie pewnych praw duchowych. Ma czy nie ma? Ma. To nie jest tak, że on też kocha Boga. Nieważne, że ktoś deklaruje, że kocha Boga, ale jeżeli po prostu leży krzyżem przed jakimś obrazem, i modli się do bałwana, ratuj mnie, zbaw mnie, a do Jezusa nie przychodzi, no to słuchajcie. To niczym się nie różni od zielonoświątkowca cudzołożnika. Taki katolik, czy taki inny, powiedzmy, chrześcijanin, czy to prawosławny i tak dalej, tak? Niczym się nie różni. A jak Bóg będzie sądził katolika, czy zielonoświątkowca? Jak myślicie? Przez wierność ich tradycji? Przez słowo. Amen? I Bóg nie będzie sądził katolika, a bo ty byłeś wierny nauce swego kościoła, no to jesteś sprawiedliwy. A ty, zielonoświątkowcu, byłeś wierny nauce swego kościoła, to jesteś sprawiedliwy, pójdziesz do nieba. Nie. Zarówno katolicy, jak i zielonoświątkowcy, jak i baptyści, jak i inni chrześcijanie, wszyscy mówią, że wierzą w Chrystusa. To jak ich będą sądzeni? Przez słowo. Amen. bo Bóg musi ich sprawiedliwie osądzić. I dlatego my musimy być mądrzy i też zwrócić na to uwagę, bo też zastanawiałem się nad tym, wam powiem, dlaczego ci pastorzy, którzy byli mocnymi, że tak powiem, protestantami, zielonoświątkowcami, dzisiaj są katolikami. Dlaczego oni dzisiaj są katolikami? Bo odrobina kwasu cały zaczęł zakwasza. Bo sobie raz poszli, drugi raz poszli, trzeci i tak w końcu się skazili. I dlatego trzeba, uważam, mieć mądrość. Nawet Paweł w liście do Galacjan ostrzega, jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, idź go napomnij. Zrób to w duchu łagodności. Ale jeśli po prostu będziesz się z takim zadawał, tak, to po prostu to tak samo ty zostaniesz skażony. Tak. Także to są takie rzeczy. Ja nie mówię teraz przeciwko kościołowi katolickiemu czy jakiemukolwiek innemu kościołowi, gloryfikując jakby naszą wspólnotę. Nie, ja o tym w ogóle nie mówię, jestem daleki od tego. Ale to, co ja chcę wam pokazać i na co was uczulić, to, żebyście byli wierni nauce Chrystusa i tej fundamentalnej prawdzie Ewangelii, że zbawienie jest tylko w Chrystusie przez wiarę, tak? Przez wiarę jesteśmy zbawieni, z łaski przez wiarę, że łaska się już dokonała na Golgocie, ale wiarą bierzemy i czerpiemy z tego dziedzictwa. Nie z uczynków, ale żeby się kto nie chlubił. Amen. I korzystamy z tej łaski przez wiarę. Amen. I tu potrzebujemy się upamiętać, bo ludziom religijnym jest tak trudno przyjąć tą łaskę. Dlaczego? Bo nie ma miejsca na ich uczynki religijne. Bo już nie możesz się pochlubić swoim cudownym księdzem, nauczycielem, swoją cudowną praktyką religijną, a może tym, że ty tak długo się modlisz, a może pościsz, a może byłeś na pielgrzymce i kolana zdarłeś. Wiesz, to na Bogu nie robi wrażenia. Na Bogu robi jedno wrażenie. Wiara. Bo bez wiary Bogu się nie możesz podobać. I to, co Bóg chce nas widzieć, to tą wiarę, czyli tą wierność nauce Chrystusa. Amen. I to jest ta tajemnica pobożności, tak naprawdę. Być wiernym Chrystusowi. A ta tajemnica bezbożności, czy tej nieprawości, to jest być po prostu odstępcą, być niewiernym. Rozumiecie? To są proste rzeczy, co do was mówię. Mógłbym jeszcze może dalej na ten temat mówić, ale myślę, że wam już wystarczy. Dałem wam burzę mózgów. Możecie to sprawdzić. Oczywiście ten temat z tym fundamentem, z tymi fundamentalnymi prawdami wiary, ja go tylko dotknęłem i sobie możecie to zgłębić. Ale myślę, że to, co jest istotą, co wam chcę przekazać, że fundamentem naszej wiary jest Słowo Boże, jest nauka Nowego Testamentu, jest wierność temu i jeżeli my jesteśmy temu wierni, jeżeli idziemy za tym nauczaniem, jeżeli idziemy i wkładamy to nauczanie w swoje życie, tak, to będziemy doświadczali tej pieczęcie. To pieczęcią jest Duch Święty. Amen. Będziemy doświadczać Bożą obecność. Ale Boża obecność jest na tym fundamencie. Amen. Jest na tym Słowie. Amen. Tam jest. Tam Duch Święty przychodzi. Amen. Bo Duch Święty chce poświadczać Słowo Chrystusa. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Alleluja. Pomodlę się jeszcze chwilę. Ojcze, dziękuję Ci za każdego brata, siostrę i proszę Cię, abyś, Panie, błogosławił nas, abyś, Panie, dał nam te zrozumienie Twoich słów, Twojej nauki i abyśmy, Panie, Tobie byli wierni. Bez względu na to, Panie, co myślimy, co czujemy, nie chcemy się wynosić nad innych, nie chcemy, Panie, myśleć, że my jesteśmy lepsi, bo znamy lepiej prawdę, ale chcemy, Panie, być Tobie wierni, jako Twoi uczniowie, jako Twoi słudzy, być wiernym, Panie, Twojej Ewangelii. Błogosław, Panie, każdą osobę na tym miejscu, aby Tobie była wierna, aby Tobie była oddana, aby, Panie, służyła Tobie w duchu i w prawdzie, w imieniu Jezusa. Amen.